Chciałbym, żebyśmy przeczytali znów Ewangelię Łukasza dzisiaj, będziemy czytać, ale taki trochę może mniej oczywisty fragment, który nam się często z Ewangelią związaną z narodzeniem Pana Jezusa nie kojarzy. Mianowicie chciałbym mówić o Symeonie i o Annie. Symeon i Anna, takie dwie osoby, które potwierdziły tożsamość Pana Jezusa właśnie tuż po narodzeniu. Oczywiście no nie tak super tuż po narodzeniu, tak jak magowie, czy tam mędrcy i aniołowie i pastuszkowie. Ale myślę, że to też jest czymś ważnym i również patrząc na ich postawę, na ich wiarę, możemy się sporo nauczyć. Także będziemy czytać Ewangelię Łukasza, drugi rozdział, od 25 do 38 wersetu. Ewangelia Łukasza, jak tam Wiktor zdąży, to może znajdzie, drugi rozdział, od 25 do 38 wersetu. Czytamy tak. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na swoje ręce i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż moje oczy widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę Twego ludu izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także Twoją własną duszę przeniknie miecz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową 84 lata, tak należy to przetłumaczyć literalnie, i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach dniem i nocą, i nadszedłszy tejże godziny wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. Co zmienia Twoją codzienność, kiedy nic się nie zmienia? Czy to jest tak, że kiedy po prostu jest smutno i markotno, na przykład tak jak wychodzimy teraz na podwórko, patrzymy, wszystko jest szare, burę, cieknie, generalnie wiecie, nie da się rady nogi normalnie postawić, żeby jakaś chlapa nas nie ochlapała. Czy po prostu żyjesz w tyranii tego, czy masz jakąś supermoc swoją wewnętrzną, która sprawia, że możesz się temu przeciwstawić? I że możesz trochę inaczej żyć, że masz siłę w sobie do tego, żeby być kimś innym. I myślę, że bardzo często tak jest jednak z nami, że nasze otoczenie, może historia, może wiadomości, które niestety słuchamy, chcąc nie chcąc, czasami z różnych okazji, mają wpływ również na naszą wiarę, mają wpływ na to, kim jesteśmy. Jeśli nie mamy jakiegoś przeciwciała duchowego wbudowanego w naszą duszę, jest bardzo, bardzo źle. Jest bardzo, bardzo źle. I takim przeciwciałem duchowym, który Bóg nam daje, wbudowaną właśnie w nas, jest wiara. Wiara, która daje radość, wiara, która sprawia, że potrafimy przeczekać, wiara, która sprawia, że nawet jak nie doczekujemy, to i tak mamy radość, i tak mamy pokój, i tak mamy nadzieję. I myślę sobie, że taka wiara nie jest prosta, też uczciwie powiem, to nie jest prosta rzecz, mieć taką wiarę, ale taką wiarę mieć to jest po prostu wielkie błogosławieństwo, zgodzicie się? Taką wiarę mieć to jest wielkie błogosławieństwo, właśnie pomimo doświadczeń, żeby zawsze mieć źródło tego, kim jestem w Bogu. Zawsze mieć źródło tego, kim jestem w Bogu. I właśnie Symeon i Anna byli kimś takim. I chciałbym wam dzisiaj to pokazać. Byli kimś takim, kto oni wbrew wszystkiemu, można powiedzieć, oczekiwali na nadzieję Izraela, na Jezusa Mesjasza. Znaczy jeszcze nie Jezusa, nie wiedzieli, że to Jezus. Po prostu na Mesjasza. Jeszcze nie wiedzieli, kto się nim okaże. Czekali na tego Mesjasza i kiedy widzimy tą wiarę, kiedy oni widzą Jezusa Chrystusa, kiedy oczekują, kiedy potrafią Go rozpoznać, kiedy potrafią się tym ucieszyć, kiedy potrafią się na to otworzyć, kiedy te proroctwa nawet, które no, nie wiemy co prawda, co Anna prorokowała, ale widzimy, co Symeon prorokował, kiedy widzimy to wszystko, to widzimy taką naprawdę żywą wiarę wbrew okolicznościom. I chciałbym nas dzisiaj zachęcić, kiedy patrzymy na tą ich wiarę, która ich doprowadziła do pierwszego przyjścia Jezusa, Chrystusa, chciałbym, żebyśmy my, czekając na to drugie przyjście, nasze przyjście, na które my czekamy, żebyśmy mogli, patrząc i ucząc się od nich, mieć taką samą wiarę. Bo myślę, że nasze okoliczności życia są bardzo podobne. I te rzeczy, które nas potrafią zdołować i zniechęcić, są dokładnie takie same. Także miejmy taką żywą wiarę, czekajmy na Chrystusa z nadzieją i radością i kiedy patrzymy na nich, chciałbym, żebyśmy się właśnie trochę nauczyli mieć podobną postawę. Postawę, która też, co ciekawe, nie tylko nas chroni, o czym mam nadzieję uda mi się powiedzieć, jak nie zapomnę w dalszej części kazania, bo oni jakby tak wiara ich chroniła ich tożsamość, ale również ta wiara otwierała ich na nowe Boże dzieło, a to jest kolejna sprawa. Bo czasami jest tak, że ta wiara nas potrafi uchronić, trzymamy się mocno, ale wcale nie jesteśmy tacy otwarci na to, co Bóg jeszcze chce zrobić w przyszłości. Oni jakby potrafili te dwie rzeczy ze sobą połączyć. Myślę, że wiara, ta żywa wiara cechuje się tymi dwoma rzeczami. Chroni nas w naszej tożsamości, ale równocześnie potrafi nas otwierać na to, co Bóg dla nas ma jeszcze w przyszłości. I potrafimy w to wejść właśnie bez lęku, tak jak żeśmy dzisiaj pastor Piotr czytał o lęku, że mamy się nie bać, a czasami się boimy. Mamy się nie bać, trzymać się Chrystusa i się nie bać i właśnie z nadzieją i radością czekać na to, co On robi. Tak jak powiedziałem, Symeon i Anna zazwyczaj są pomijani przy Bożym Narodzeniu, ale pomyślałem sobie jakoś tak, że powiem. Może dlatego, że mam takie poczucie, że już kazania powiedziałem z wszystkiego, a Symona i Anny jeszcze nie powiedziałem, więc mówię. Dlaczego są ważni? Po pierwsze, dlatego są ważni, bo Boże prawo wymagało, żeby zawsze było dwóch świadków. Jest dwóch świadków narodzenia Pana Jezusa? Jest. Są wiarygodni? Są bardzo wiarygodni. Jeden i drugi, bardzo pobożny, jeden i drugi, można powiedzieć, taki najlepszy Izraelita z Izraelitów, tak? Oboje pobożni, wypróbowani przez życie, solidni, w świątyni ich spotykamy nie byle gdzie, a więc można powiedzieć bardzo wiarygodni świadkowie, a przypominam, jak Ewangelia Jana mówi, do swojej własności przyszedł i swoi go nie przyjęli. Czyli popatrzcie, trochę oni są takim znakiem wobec tych wszystkich, którzy nie przyjęli. Jak patrzymy na Ewangelię Mateusza i przychodzi Pan Jezus, i przychodzi Herod, który się trochę nie zorientował w proroctwach i przychodzi do uczonych w piśmie i mówi, pomóżcie mi kochani, jakie są proroctwa odnośnie Mesjasza, to co ci pobożni ludzie, teoretycznie pobożni mówią? Poprawnie mu mówią i co robią? W te pędy idą za mędrcami? No nie, po cichu siedzą przy Herodzie i generalnie boją się, co będzie, tak? Ale tutaj mamy ludzi, którzy mają zupełnie inną postawę i oni są też pewnego rodzaju znakiem. Tak sobie kiedyś myślę, nie wiem jak to będzie, bo nie wiem jak to będzie z sądem ostatecznym, ale tak sobie to trochę wyobrażam, że przyjdzie jakiś taki, nie wiem, uczony w piśmie z tych czasów, który doradzał Herodowi, no i powie, no Boże, no ale co ja mogłem biedny zrobić? No przecież to takie napięcie, to był mój król. Ale proszę bardzo, jest Symeon i jest Anna. Można było się inaczej zachować? Można się było inaczej zachować. Można się było inaczej zachować. Pewnie, że coś może ryzykowali. Pewnie, że to może było trochę w innym kontekście. No nie wiem, no tak jest. Wiara polega na tym, że trzeba po prostu czasami zrobić dokładnie, znaczy inaczej. Zawsze trzeba dokładnie to zrobić, czego Bóg od nas oczekuje. I tyle. A konsekwencje będą albo nie będą. To jakby nie jest nasza sprawa. A więc dwóch odważnych, wiarygodnych świadków. Kobieta i mężczyzna też jest bardzo ważne. To jest coś, co widać w Ewangelii Łukasza bardzo wyraźnie. Kobiety są tak samo uczniami Pana Jezusa, kobiety są tak samo świadkami, tak samo prorokują, Anna prorokuje. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo ważnym, że to nie jest tak, że kobiety są gdzieś obok. Nie, kobiety są jak najbardziej częścią historii zbawiania. Zresztą, jakbyśmy spojrzeli na Ewangelię Łukasza, już nie wchodząc w szczegóły pierwszych dwóch rozdziałów, mamy doświadczonego kapłana Zachariasza, który jak przychodzi Bóg, to co robi? Niby przyjmuje, ale tak naprawdę nie przyjmuje i dlatego Bóg go uczy. Zamyka mu usta przez 9 miesięcy na cały czas ciąży jego żony, tak? I dopiero tak trochę go nauczył Pan Bóg. Nie potrafił go uwielbić, jak przyszło słowo od Pana. 9 miesięcy musiał siedzieć z zamkniętymi ustami i wreszcie jak Bóg mu otworzył usta, to jak pamiętacie, prorokuje, uwielbia Boga i nauczył się. Także te 9 miesięcy może mu było potrzebne do tego, żeby się czegoś nauczył. Ale druga osoba, która przyjmuje anioła w tym czasie, młoda kobieta, Maria, co robi? Od razu wie, co trzeba powiedzieć. Niech mi się stanie według Twego słowa. Także popatrzcie, gdzieś to od razu widać w Ewangelii Łukasza. On pokazuje, nie, kobiety mają wiarę, nawet można powiedzieć lepszą niż mężczyźni. Nawet doświadczeni kapłani, tacy jak Zachariasz. Także mamy kobietę, mamy mężczyznę. I kolejna rzecz. I trochę tak sobie pomyślałem, że chcę o tym powiedzieć więcej. Oboje czekali wiernie na Mesjasza pośród prób i w historii bardzo trudnej i bardzo dalekiej od Bożych obietnic. Bardzo trudnej i bardzo dalekiej od Bożych obietnic. Dzisiaj się to narodzenie Jezusa w Ewangelii Łukasza, drugi rozdział, rozpoczyna od takiego zarysowania, ja bym powiedział dzisiaj, dzisiejszym językiem, wielkiej polityki. Przeczytajmy dwa pierwsze wersety. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. No co tu nam fajnego jest powiedziane w tych dwóch wersetach? Nie wiem, czy wam, ale mi to tak trochę brzmi jak jakieś dzisiejsze takie wiadomości serwisów jakichś informacyjnych. Jakiś spis świata, Kwiryniusz, namiestnik Syrii. Można powiedzieć, no po co mi to wiedzieć? No może po to mi to wiedzieć, żeby zobaczyć, że właśnie w taki świat wkracza Bóg. Właśnie świat Kwiryniuszy, właśnie w świat spisów, właśnie w świat dekretu cesarza Augusta. Świat, który w ogóle ma, że tak powiem, kompletnie inną perspektywę. W ogóle nie patrzy na jakieś obietnice mesjańskie w jakimś małym narodzie, gdzieś na peryferiach Cesarstwa Rzymskiego. Ale tak paradoksalnie spójrzcie na to z drugiej strony. Kto dzisiaj pamięta o Kwiryniuszu? Albo kto z was pamiętałby nawet o cesarze Augustie? Wiktor jedyny może podniesie rękę. Gdyby nie było o nim napisane w Ewangelii, kto z was by o nim pamiętał? Ręka w górę. No raczej nie. A wyobraźcie sobie z perspektywy tamtego czasu, jak wielką postacią był taki cesarz August. To była wielka postać. Wszyscy tam się kłaniali, jeszcze go uwielbiali po świątyniach rzymskich, tak? A po 2000 lat zobaczcie, kto przetrwał. I kogo świętujemy. Ciekawa historia, myślę, jest ta Boża historia. Kiedy taki człowiek na to spojrzy, że Bóg wygrywa w tak dziwny sposób, w tak zaskakujący sposób. Właśnie przez to dzieciątko. To dzieciątko w żłobie, w jakiejś zatęchłej dziurze, na peryferiach Cesarstwa Rzymskiego okazało się mocniejsze niż cesarz August ze swoim spisem i Kwiryniuszem, który był namiestnikiem Syrii. Chociaż, zwróćcie uwagę, to też jest ciekawe, Pan Bóg użył tych wszystkich spisów, żeby co? Żeby Boża historia zbawienia się dokonała, i żeby Józef był zmuszony do tego, żeby ruszyć się z północy, tam gdzie mieszkał, w Galilei, do miejsca, gdzie się miał według wszystkich Bożych proroctw narodzić Mesjasz. No to też jest ciekawe, że Bóg używa tej wielkiej historii, takiej nam się wydaje dalekiej od Boga, nam się wydaje, że kompletnie z Bogiem nic nie mającej wspólnego, a Bóg tego używa. Bóg tego używa do realizacji swoich świętych, Bożych proroctw, swojego planu, swoich wyroków. To też jest, myślę, zachętą, jak patrzymy na dzisiejsze wydarzenia z tak zwanej wielkiej polityki, o której za 10 lat nikt nie będzie nic pamiętał. Bo kto będzie... Pamiętacie, kto był, nie wiem, jakimś 30 lat temu prezydentem Niemiec, czy tam kanclerzem? Kto pamięta? Mało kto pamięta. Kol? Nie wiem, to tak, może, Anusz. No, ale popatrzcie, umyka nam. Wielkie, wielkie nazwiska. No i co z tego? Jakie wielkie nazwiska? Jakie wielkie nazwiska? W każdym razie, jest to trudna historia. Tam jakby nie ma miejsca w tej historii, można powiedzieć, na te Boże obietnice. I chciałem, sprawdziłem sobie specjalnie. Słuchajcie, my wiemy, że Jezus, znaczy, że Mesjasz musiał być z rodu Dawida, tak? Wiemy o tym? Pamiętamy? Ród Dawidowy miał wielkie Boże obietnice. Kiedy ród Dawidowy skończył królować w Izraelu? W VII wieku przed naszą erą. Słuchajcie, 587 lat wcześniej dynastia Dawida przestała rządzić. 587 lat wcześniej, przed naszą erą. Policzyłem sobie, to jakbyśmy teraz się cofnęli w naszej historii, 1435 rok. Wyobraźcie sobie, że mamy 1435 rok. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy taką analogię mieli stworzyć z naszej historii, to musiałaby być dynastia Piastów. Wyobraźcie sobie, że dynastia Piastów dostała szczególne Boże obietnice, dobra? Tutaj nie wiem, jak na ukraiński to przełożyć, kto rządził Ukrainą gdzieś w 1435 roku. Pamiętacie jakąś dynastię z tego czasu? Wyobraźcie sobie jakiegoś króla z tamtego czasu. I teraz słuchajcie, od tego 1435 roku przez te wszystkie lata oni musieli utrzymywać nadzieję wbrew temu, co się działo, bo dynastia Dawidowa nie panowała przez te wszystkie lata. Gdzieś tam sobie mieszkali, pochowani. Oczywiście genealogię pamiętali, ale ta genealogia z jednej strony była powodem do chwały. No tak, kiedyś mieliśmy swój własny naród i swojego własnego króla i kiedyś Bóg był przy nas, ale była też powodem, można powiedzieć, do wątpliwości. To w takim razie czemu go tego nie ma? To w takim razie dlaczego przez 567 lat czy ileś Bóg nie działa, albo przynajmniej nie działa w taki sposób, każe nam czekać. Dlaczego tak długo? Myślę, że to była potężna, kolosalna lekcja wiary, żeby od tak jak mówię, analogicznie do polskiej historii, 1435 rok to była niewola babilońska, potem powrót z niewoli, potem w 515 powstaje druga świątynia, ale ciągle żadnej dynastii Dawidowej nie ma. Nie ma żadnej dynastii Dawidowej. Potem mamy ponad 100 lat, kiedy w ogóle nic nie wiemy, co się dzieje o historii Izraela, poza tym, że był. No, to jest generalnie historia starożytna, więc nie wszystko od razu, zawsze wszystko wiemy. I w 332 przed naszą erą Aleksander Wielki zdobywa te tereny. To znowu, gdybyśmy się cofnęli, 1690 rok. To kupa czasu. Aleksander Wielki zdobywa te tereny i po jego śmierci pojawiają się dwie wielkie dynastie. Najpierw Ptolemeusze, którzy rządzą od 305 do 198 roku przed naszą erą. Potem Seleucydzi od 198 do 63 roku przed naszą erą. Wtedy jest taki król Antioch Epifanes, który świątynię tam zbezcześcił, bo tam zaczął Zeusa czcić, Dionizosa i generalnie to był taki wielki upadek, ale Machabeusze przychodzą, oczyszczają świątynię, zakładają dynastię hasmonejską, która jest zależna od Seleucydów cały czas, czyli ciągle nie są wolni, ciągle są poddani komuś, ciągle nie ma żadnej dynastii Dawidowej, chociaż coś tam, jakaś przynajmniej namiastka władzy własnej jest. I w 63 roku przed naszą erą Rzym zdobywa Jerozolimę. Znowu, teoretycznie sami sobą rządzą, mamy Antypatera i mamy Heroda Wielkiego. Ten Herod Wielki, który wiemy, ten pierwszy Herod właśnie z czasów narodzin Pana Jezusa. Ale po co o tym wszystkim mówię? No, żebyście zobaczyli, jak długo oni musieli czekać. Jak długo oni musieli czekać. Czy łatwo jest wierzyć przez 600 lat, że ci ludzie, którzy przez 600 lat nie rządzą, jakoś jednak zdobędą władzę? Teoretycznie jest to ciągle możliwe. Genealogie ciągle były. Ciągle można było wskazać, są ci ludzie, potomkowie Dawida, są pośród nas. Ale patrząc na świat, Nie było żadnego powodu, by wierzyć, że coś z tego będzie. Żadnego powodu nie było, by wierzyć, że coś z tego będzie. Chociaż jak patrzymy na Heroda, trochę się przestraszył jednak, że Mesjasz ma się urodzić, tak? Bo wiedział, że będzie mieć rywala. No i próbował go unicestwić. Taką zresztą miał naturę. Swoje dzieci własne zabijał. Herod Wielki, bardzo nieprzyjemna postać, jak tak się na historię patrzy. W każdym razie, patrząc na nich, słuchajcie, myślę sobie taka wiara, wyobraźcie sobie taką wiarę, w tak przez te 600 lat nie ma nic. Nie ma, jest naród izraelski, ale nie ma władzy. Z jednej strony zrobili jedną wielką rzecz, to znaczy nauczyli się zachowywać własną tożsamość wbrew temu, co się działo wokół nas. Trochę tak jak Polska w trakcie zaborów. Też się nauczyliśmy tą tożsamość polską chronić, pomimo tego, że nas nie było na mapie. Ich też nie było na mapie, ale jakoś się nauczyli tą swoją tożsamość zachowywać. Ale myślę sobie, że właśnie taka sytuacja, kiedy nauczyliśmy się trzymać tej tożsamości, ona z drugiej strony, co robi, może wywołać to, że nie chcemy tego za żadne skarby w świecie wypuścić. Bo to jesteśmy my. To jesteśmy my. Kiedy patrzymy na ten naród izraelski za czasów Pana Jezusa, kiedy Pan Jezus w końcu przychodzi i On chce zmienić, bo się musi zmienić. Bo taki przychodzi moment w historii zbawienia. To co oni mówią? No nie wypuścimy tego, co sprawia, że my jesteśmy tym, kim jesteśmy. A Pan Jezus mówi, no ale to nie o to chodzi. Popatrzcie, nie zaparli się i do dzisiaj się, że tak powiem, zapierają, tak? I do dzisiaj się trzymają tego, co ich, bo im się nie podoba to, co Pan Jezus przyszedł zmienić w ich tożsamości. Ale właśnie, kiedy patrzymy na Symeona i Annę, widzimy, że to są ludzie, którzy mają tą otwartość. Z jednej strony są bardzo wyraźnie Żydami, bardzo wyraźnie trzymają się, wierzą w te obietnice, a z drugiej strony, kiedy, popatrzcie, oni nie tylko się trzymali, ale oni liczyli na to, że przyjdzie ten Mesjasz i są otwarci na to, co ten Mesjasz przynosi, pomimo tego, że przynosi zmianę. I tu bym chciał, żebyśmy spojrzeli na Symeona i na to, w jaki sposób on prorokuje. I w ogóle na to, co z tym Symeonem tu się dzieje. 26 werset nam mówi, że Duch Święty mu objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. I tutaj to objawił, też można powiedzieć wyjaśnił albo wytłumaczył. Czyli to takie trochę, no mogło to być takie bezpośrednie słowo, że mu tak Bóg powiedział, a może tak długo się po prostu modlił i tak długo o to prosił, że jakoś Duch Święty go utwierdził w tym przekonaniu, że po prostu Ty go zobaczysz, że Ty go zobaczysz. Oczywiście nie wiemy, ale to słowo może być tłumaczone jakby na dwa sposoby. Też ciekawa rzecz. Wyobraźcie sobie, że jesteście takim człowiekiem, który ma takie przekonanie, nie umrę, dopóki nie zobaczę Mesjasza. Bóg mi obiecał, że zobaczę tego Mesjasza, który przychodzi. Budzi się codziennie rano i sobie myśli, a może to dzisiaj. No kładzie się spać, to nie było dzisiaj. Budzi się następnego dnia, modli się, mówi, może to dzisiaj. Chodzi, idzie spać, mówi, no to nie dzisiaj. I następnego dnia co robi? I może to dzisiaj. Myślę, że takie oczekiwanie jest czymś bardzo ciekawym. Panie Boże, co Ty mi dzisiaj dasz? Czy to będzie dzisiaj? I przyszedł taki dzień, kiedy budzi się rano, mówi, a może to dzisiaj. I myśli sobie, tak jak jest powiedziane, 27 werset, przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni. Znowu, co to znaczy przyjść z natchnienia ducha do świątyni, do końca nie wiem, bo nie przychodziłem do świątyni z natchnienia ducha. Ale wyobrażam sobie to mniej więcej tak, że budzi sobie rano, myśli, nie, no dzisiaj powinienem pójść do świątyni. Dzisiaj powinienem pójść do świątyni. I coś tam w tym sercu zaczyna się dziać, idzie do tej świątyni, czeka, może to dzisiaj. No chyba tak, bo no nie wiem, no jakoś tak czuję, że powinienem pójść do świątyni. Idę do tej świątyni i słuchajcie, dalej nie wiem, jak on to rozpoznał, no bo ciężko to jakby rozpoznać. Idzie sobie do świątyni, a tam sobie idzie po prostu Maria z Józefem i z małym Jezusem i idą wszystkie te oczyszczenia pozałatwiać tak, jak powinni pozałatwiać. Idzie sobie ten Symeon i jakoś wie. No nie wiem, jak on to wiedział, ale jakoś wie. I przypada do nich, bierze to dziecko od tej matki trochę wystraszonej, bierze to dziecko i prorokuje nad nim. Prorokuje z radością, z wdzięcznością, z uwielbieniem, z radością, że to ten moment nadszedł. Myślę, że strasznie dużo takich różnych emocji. Nawet ciężko to sobie wyobrazić. ale ten stary człowiek, który budził się z tym przekonaniem, może to dziś, może to dziś, może to dziś, w końcu to jest dziś. Patrzy, co on tam widzi? No małego bobaska widzi. Można powiedzieć tak z perspektywy ludzkiej, to co on tam widział? No nic nie widział. Dziecko jest takie samo, poza oczywiście matką, może i ojcem, tak? I dziadkami. No, a tak poza tym, to dzieci to dzieci. No, no, Jezus wyglądał jak małe dziecko. No przecież nie wyglądał, aureoli nie miał żadnej. Ale on wie. Jego wiara mu mówi, wygrałem. Zmiana nastąpi. Bóg spełnił swoje obietnice po tych 600 latach. Widzę to dziecko. Nie wiem, co się wydarzy jeszcze. Nie wiem, co się wydarzy, ale nie muszę wiedzieć. Nie muszę wiedzieć, bo wiem, że się wydarzy. No jak się wydarzy, to się wydarzy. Bóg coś zaczyna robić. Coś nowego, coś wyjątkowego, coś szczególnego. Zmienia się wszystko. Zmienia się ta cała historia. Kwiryniusze, Augusci, bądźcie gotowi. Bo Bóg zaczyna robić coś, co jest Jego własnym planem. Co to wszystko zmieni, co to wszystko przeorganizuje. Całkowicie. A ja mogę teraz, dzisiaj wziąć to dziecko na ramiona, uwielbić Boga i prorokować nad nim. I prorokuje. Widzimy, jak on tam prorokuje. Popatrzcie, to jest bardzo ciekawe. Chciałbym tą wiarę, żebyście usłyszeli tą wiarę, jaką on miał. Najpierw chwali Boga, się cieszy z tego, że dożył tego dnia. Mówi 29 werset. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały Twoje zbawienie, które, uwaga, przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Zwróćcie uwagę, on nie prorokuje tylko o tym, co jemu jako Izraelicie byłoby najbliższe sercu. Co jemu jako Izraelicie byłoby najbliższe sercu? No zmiana sytuacji w Izraelu, prawda? I tam się to później pojawia. Chwałę ludu Twego izraelskiego w 32 wersecie. On oczywiście nie zapomina, kim jest. On się cieszy z tego. Coś się zmieni. Chwała Twojego ludu. Ten najważniejszy potomek, najważniejsza postać, która miała nadejść w naszej historii, nadeszła. Ale on widzi, nie wiem skąd widzi, czy mu to zostało objawione, czy po prostu dobrze czytał Księgę Rodzaju, że w Abrahamie będą wszystkie plemiona ziemi błogosławione. Ciężko mi powiedzieć, skąd on to wie, ale on to wie i widzi to trafnie, widzi, przepowiada to, co ma nastąpić, że ma nastąpić wielka zmiana w historii zbawienia, że ma być błogosławieństwo dla wszystkich ludów, i dla Ukraińców, i Polaków, i Walijczyków, i wszystkich innych. I on to zapowiada. Przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów światłość, która oświeci pogan. Popatrzcie, to oznacza wielką zmianę. To oznacza wielką zmianę i on się nie boi o tym powiedzieć, on się nie boi prorokować o tym. I więcej, on się ewidentnie tym cieszy. On się tym cieszy, on uwielbia Boga, że taka wielka rzecz nastąpi. Chociaż ewidentnie to wszystko musi łączyć się z zmianami w tym, co on zna. I myślę sobie, że w jakimś sensie może być dla nas właśnie wzorem. Bo kiedy naprawdę wierzymy, bo kiedy tak naprawdę wierzymy, albo bardziej wierzymy, to zmiana musi nastąpić. Zmiana musi nastąpić. Po prostu inaczej się nie da. Nie da rady wierzyć bardziej, nie da rady zaangażować się bardziej, nie da rady wejść w to, co Bóg czyni nowego, bez zmiany w Twoim życiu. Jest to niemożliwe. Jest to niemożliwe. I Symeon mówi, wchodzę, oczywiście. Znaczy ja już pewnie nie powchodzę za dużo, ale ja się tym cieszę. Mnie to cieszy, że to wszystko nastąpi. Ja na to czekałem. Gdybyś mi dał jeszcze 80 lat, to bym pociągnął, nie ma problemu. To mi jeszcze porobił, to mi jeszcze podziałał. Ale cieszę się, że mogłem tego doczekać, że to wszystko będzie się działo, że to wszystko ma nastąpić. Człowiek pełen nadziei, człowiek pełen takiego, można powiedzieć, otwartości na Boga. Twardy Izraelita, ale otwarty na Boga. Myślę sobie, że to jest czymś bardzo wyjątkowym, kiedy patrzę na Symeona. Nigdy nie jest tak, że wszystko doskonale rozumiemy. Bóg zawsze nas zaskakuje i konfrontuje. I dlatego też popatrzcie, 34, 35 werset. On wie, że ci pobożni, młodzi ludzie, którzy są ziemskimi rodzicami Pana Jezusa, będą mieć trudności. Oni są zaskoczeni, mówią: Symeonie, ale no teoretycznie, no tak, no dziwne rzeczy się dzieją, no ale, no a ja ci powiem co, no ale, ja ci powiem. On jest przeznaczony, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Ja wiem, a i tak się cieszę. No będzie trudne, ale się cieszę, bo to jest Boże. Przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu. Będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Nie będzie mieć łatwo. Jest Bożym Mesjaszem, tym, na którego czekamy. Chwałą ludu izraelskiego, tym, który oświeci pogan, ale będzie znakiem, któremu się będą sprzeciwiać. Inaczej to po prostu nie jest... No nie da się inaczej tego zrobić. I żebyś, Mario, nie myślała, że tak tylko ogólnie jest, to nie jest tak tylko ogólnie, także twoją własną duszę przeniknie miecz. Jesteś pobożną kobietą, odpowiedziałaś trafnie, oto stanie ci się według, niech się stanie według twojego słowa, ale Mario, twoją własną duszę miecz przeniknie. Nie myśl sobie, że ciebie ominą pewne trudne pytania. Będzie ci ciężko iść za twoim własnym synem. Bo będziesz miała na nią, no, on będzie konfrontował twoje stereotypy, jakieś myślenie, modele myślenia i tak dalej. A więc nie jest to proste. Anna, od 36 do 38 wersetu. Pierwsza rzecz jest z plemienia Aser. Plemię Aser było na północy, Galilea, czyli była, można powiedzieć, właśnie osobą, no nie z Jerozolimy, nie z Warszawy, tylko nie wiem, gdzieś tam sobie wyobraźcie teraz jakąś taką peryferię Polski, z której jakkolwiek tam sobie chcecie, każdy sobie, niech dopowie coś. Natomiast kobieta z Galilei, ale prorokini, była prorokinią, co było rzadkie w tamtych czasach, trzeba też o tym pamiętać, czyli była osobą wyjątkową. Więcej, była też osobą, która, tu trochę Biblia Warszawska źle tłumaczy, generalnie 7 lat była w małżeństwie. Teraz najwcześniej, jak mogła wyjść za mąż, to było 12 lat, czyli 7 plus 12 to mamy 19, dobrze mówię. I 84 lata była wdową, czyli miała ponad 100 lat. Miała ponad 100 lat w tym momencie. Była naprawdę bardzo wiekową osobą. Jakieś 102, coś takiego. No nie wiemy dokładnie, kiedy ten ślub wzięła, ale od 12-13 lat to był ten moment, kiedy już mogła zostać żoną kogoś. I teraz też ciekawa osoba. Popatrzcie, miała tego męża 7 lat. Mogła zgorzknieć trochę po tych 7 latach, jak zmarł. No miała 20 parę lat. Już była wdową. W zasadzie mogłaby sobie jakiegoś, jako taka młoda wdowa, mogłaby sobie jakiegoś drugiego mężczyznę znaleźć na męża. Myślę, że bez żadnych problemów. Ale ewidentnie widać, że to jest taka kobieta, która chciała być przy tej świątyni, bo jest powiedziane, że nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach, w modlitwach, dniem i nocą. Czyli to była taka osoba, która, no dobra, był ten mąż, ale jak już go nie ma, to po prostu siedzę w świątyni. Bo ja mam co robić przy tej świątyni. Tam jest mnóstwo pracy, tam jest mnóstwo dobrych obowiązków. I ewidentnie tak mi się tak sobie ją wyobrażam. To była osoba, jestem przekonany, że mogła sobie znaleźć jakiegoś mężczyznę, mając nowego męża, mając tych 20 parę lat, ale wybrała służyć Bogu. Taka naprawdę, tak to rozumiem, całą intencję tego opisu, żeby nas o tym przekonała. I 80 ponad lat służyła w tej świątyni. Wyobraźcie sobie, to prawdopodobnie była osoba, która najdłużej w tej świątyni służyła. Przeżyła już nie jednego arcykapłana, przeżyła już, wiecie, nie jednych jakichś tam pomniejszych kapłanów. Ona tam zawsze swoje miała, nie wiem, czy tam coś rozkładała jakieś, no nie wiem, co ona tam robiła, coś na pewno miała praktycznego do roboty i robiła. 84 lata. Teraz, kiedy ta kobieta przychodzi i uwielbia Boga i prorokuje i mówi o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy, 38 werset, to musiała mieć kolosalny wymiar dla tych ludzi. To była chodząca instytucja, to była osoba tak ważna w świątyni, Może ważniejsze niż jeden jakiś kapłan. I teraz ta starsza kobieta gdzieś razem z tym Symeonem, tu nie mamy szczegółów tak wielu, być może Symeon ją zawołał, a być może tego Symeona usłyszała. I ona przychodzi. Teraz nie wiemy, czy jej objawione zostało, czy jej Symeon wyjaśnił, nie wiemy tego, ale wiemy, że kiedy zrozumiała, co się dzieje, zaczęła wielbić Boga, zaczęła się cieszyć. Wyobraźcie taką sobie ponad stuletnią kobietę, która teoretycznie już powinna leżeć w łóżku i nic nie robić. Ona cały czas służy, cały czas pomaga w tej świątyni. Jej serce, jej duch jest ożywiony wdzięcznością, uwielbieniem, radością Bogu za to, czego może doświadczyć. Jak to jest potężne, wspaniałe, chwalebne świadectwo Jezusa, który przychodzi do świątyni. Jak wspaniała wiara, jak zachęcający przykład. Podsumowując, słuchajcie, czekajmy na Chrystusa z nadzieją i radością. Historia może być bardzo różna. Wtedy historia nie była zbyt dobra, dzisiaj historia nie jest zbyt dobra. Nie dajmy się omamić temu, że Boga nie ma. To, że istnieją cesarzowie, Augusci, Kwiryniusze, namiestnicy, spisy, zawsze tak było i zawsze tak będzie. Czy Bóg potrafi swoją własną historię zbawienia zrealizować w takim kontekście? Potrafi czy nie potrafi? Potrafi. Słuchajcie, ten świat jest zawsze bardziej krzykliwy, ten świat jest zawsze taki bardziej na afiszu, bardziej się puszy, bardziej jest przekonany o tym, że oto my, my tu możemy wszystko. Mija 30 lat, tych ludzi nie ma. Są jak plewa na wietrze. A jestem przekonany, że aż do dnia, kiedy Pan Jezus powróci, nawet jak to miało za 5000 lat być, będą takie nabożeństwa jak dzisiaj. I będą ludzie, którzy będą czytać Ewangelię, będą ludzie, którzy się nawracają, będą ludzie, którzy będą uwielbiać Pana Boga, będą ludzie, którzy będą śpiewać kolędy. To wszystko będzie. Także miejmy nadzieję, miejmy radość i wierzmy. Nie bójmy się czekać. Czasami Bóg nam każe czekać. 600 lat musieli czekać na tego potomka z dynastii Dawidowej. I się doczekali. I się doczekali, uwielbili Boga. Nie wiem, czemu tak jest, że Bóg każe czekać. Każe czekać. 2000 lat czekamy. Myślę, że uczniowie Pana Jezusa byli przekonani, że to będzie moment, chwila. No ile on tam może te miejsca nam przygotowywać w tym niebie? No ile? Posprząta tam kołdry, nie wiem, przepierze pościel, dobuduje kilka jakichś tam pokoi. No ile może czekać? A potem się okazuje, że jedno pokolenie mija, drugie pokolenie mija, 20 pokolenie mija. No teraz to nie wiem ile, byśmy to musieli policzyć, ale jak 20 razy 4, 80. Jakieś 80 pokolenie. Można powiedzieć, no i gdzie to jego przyjście obiecane? Spokojnie, z pierwszym przyjściem czekali 600 lat, z drugim może trochę dłużej. Mamy czekać, Bóg realizuje swoje obietnice. My mamy z nadzieją, z radością, spokojem, z wdzięcznością, z uwielbieniem patrzeć do przodu. Niech taka wiara nasza będzie i niech nas Bóg właśnie w takiej wierze utwierdza. Niech nas przez taką wiarę błogosławi. Amen. Postańmy i pomódlmy się.